Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 29 Szawal 1446 roku po Hidżri, albo Vicesimo Septimo Aprilis Anno Domini Bismillesimo Vigesimo Quinto. Proszę Państwa, najpierw reklama. Otóż partnerem dzisiejszego odcinka jest sympatyk naszego podcastu Dawid Waligura, autor książki Dzień Milicjanta. Akcja tego thrillera toczy się w roku 83 w PRL-u. Fabuła koncentruje się na oficerze SB Tomaszu Skalskim, który zostaje wciągnięty w spisek mający na celu zlikwidowanie Solidarności poprzez zamach bombowy na komisariat MO. Książka jest pełna napięcia, intryg i zaskakujących zwrotów akcji. Zbliża się długi weekend majowy, to zawsze dobry czas do wypoczywania z dobrą książką. Dzień Milicjanta jest to znakomity pomysł na relaks. Linki Państwo macie w opisie pod odcinkiem. Jeszcze raz, Dzień Milicjanta naprawdę warto przeczytać. Po drugie, to miejsce oczywiście czeka na Państwa reklamę. Zapraszam do reklamowania się na tym podcaście. Szanowni, jeszcze taka jedna sprawa organizacyjna, ponieważ ostatnio, przez ostatni tydzień mam cięte zasięgi w sposób taki bardzo bezczelny, bo nie pojawia się ani mój podcast nawet subskrybentom, nie tylko na stronie głównej, ale również nie ma oczywiście informacji o subskrypcjach, trzeba wyszukiwać, więc mam prośbę, żebyście Państwo, żeby temu przeciwdziałać, podawali dalej, jeżeli macie Państwo jakieś Twittery, Facebooki, to, że się w ogóle odcinek ukazał, żeby po prostu ludzie się o tym dowiedzieli, bo niestety jakoś nie mogą się dowiedzieć tego ze strony głównej YouTube'a i to bardzo wiele osób pisze właśnie, że pomimo subskrypcji nie może, musi wyszukiwać nawet przez kanał, bo stare odcinki się pojawiają, natomiast nowe odcinki się nie pojawiają. Więc to jest taka, pewnie za dużo po prostu o Rzymianach, którzy, jak pamiętamy, Romani i te domum. Natomiast, proszę Państwa, idziemy teraz już jak burza, bo mamy mało czasu. Dzisiaj jest niedziela, Państwo pewnie wypoczywacie, jedziecie sobie na długi weekend majowy, więc mam nadzieję, że nie będzie to za bardzo długi odcinek. Otóż, pierwszy podstawowy temat, wojny na razie nie będzie, ponieważ media, zarówno niektóre amerykańskie, jak i niektóre rzymiańskie, są pełne spekulacji, opowieści. Dzisiaj na przykład Jerusalem Post przedstawia cały zapis, jak gdyby dyskusji, właśnie zapis, opis zapisu, o to jeszcze lepiej, dyskusji, jak to miał być atakowany Iran, jak miał być bombardowany, jak to bohatersko uszkodzenie jednej baterii S-300 miało narazić cały kraj, taki jak Iran, że jest całkowicie bezbronny i tak dalej. No to jest oczywiście robienie narracji pod ewentualnie kolejny atak, żeby pokazać, proszę bardzo, jak zaatakujemy, nikt nam nic nie odpowie, prawda, wszystko będzie super, wygramy i tak dalej. Natomiast mamy oczywiście, to jest odpowiedź na postępy amerykańsko-irańskich rozmów, no i to jest właśnie chyba najważniejsze. Otóż przede wszystkim jest tak, że kolejna runda odbyła się wczoraj, kolejna runda rozmów odbyła się w sobotę. Uwaga, Stany Zjednoczone nie zgadzają się co do tego, czy Teheran może kontynuować wzbogacanie uranu. Dyskusje zakończyły się po pierwsze zakreśleniem bardzo dużych rozbieżności między stronami, to z jednej strony, a z drugiej strony bardzo optymistycznie. Znaczy, zostało wysoki rangą urzędnik administracji Trumpa nazwał sobotnie spotkanie pozytywnym i produktywnym. Natomiast nie wymieniono, co było punktami spornymi, co ciekawe. Więc te punkty sporne, które zobaczycie Państwo w mediach, to są spekulacje. Prawdopodobnie dotyczy to dwóch kwestii. Znaczy, mówię, to są spekulacje. Po pierwsze, tej kwestii wzbogacania uranu, możliwości samodzielnego wzbogacania uranu i tego, czy, bo chyba zgoda na program cywilny, jądrowy jak najbardziej jest. Zaraz powiem jeszcze, skąd wiemy, dlaczego prawie na pewno jest. A druga sprawa, to jest kwestia znoszenia sankcji. No Amerykanie już kiedyś raz przedstawiali taką propozycję dotyczącą znoszenia sankcji, więc ja przypuszczam, że to chodzi o to, że Iran na pewno chce, żeby doszło tak jak gdyby do jednoczesnych działań, tak? To znaczy oni rezygnują z tego tam programu, załóżmy, nie wiem, wywożą, oddają, odsprzedają wzbogacony już uran do tego poziomu prawie że militarnego. To jest jedna rzecz, czy to sprzedają państwu trzeciemu pod jakimś nadzorem, nie wiem, Chinom na przykład, czy komuś. Natomiast z drugiej strony Amerykanie natychmiast noszą sankcje. Natomiast ja pamiętam, że te jeszcze rozmowy, jak były jeszcze rozmowami JCPOA, to Amerykanie zwykle proponowali coś takiego. Najpierw zakończcie program, a po 6 miesiącach zastanowimy się, czy zniesiemy sankcje. Co Iran odrzucał i tak naprawdę doszło do tego, że się strony rozeszły. To jeszcze za czasów Bidena. Teraz nie wiadomo. Teraz nie wiadomo, natomiast no takie, tego typu rozbieżności kiedyś powodowały, że się strony nie dogadywały. Rozmowy tym razem trwały 4 godziny, była to trzecia runda do rozpoczęcia negocjacji w tym miesiącu. Tutaj był Arakci z jednej strony, z drugiej strony Witkow, który przyleciał notabene do Omanu po piątkowym spotkaniu w Moskwie. O Moskwie za chwileczkę będziemy mówić. No, reprezentowano również pierwsze zaangażowanie zespołów technicznych obu stron w szczegółowe kwestie dotyczące sposobów ograniczenia prac nuklearnych Iranu i możliwego złagodzenia sankcji, więc przynajmniej o tych dwóch punktach wiadomo, że na pewno rozmawiano. Podobnie zresztą jak w pierwszych dwóch rundach to były rozmowy pośrednie, czyli były rozmowy między Omanem tak naprawdę i Iranem, i Omanem, i Stanami Zjednoczonymi, ale również była bezpośrednia interakcja między głównymi negocjatorami. Sekretarz stanu Marco Rubio, notabene od razu Państwu powiem, że Rubio ma na swoim koncie bardzo ważny sukces, oczywiście o ile się utrzyma, o którym niestety nikt nie pisze, nie wiedzieć czemu, to też tak na marginesie. Natomiast Rubio powiedział przed rozmowami, że Iran może mieć cywilny program nuklearny, o ile będzie korzystał z importowanego paliwa jądrowego, co ma po prostu ograniczyć albo zablokować Teheranowi możliwość wyprodukowania, czy produkowania dalej uranu, w prosty sposób oczywiście, uranu w tej wersji wojskowej. W takiej sytuacji paliwo do potencjalnej produkcji energii byłoby dostarczane z zewnątrz, ale pozostawiłoby Iranowi kontrolę nad kluczowym prekursorem budowy broni jądrowej. No, kwestia ta stała się głównym punktem spornym w obecnych rozmowach. To są jeszcze inne drażliwe nieporozumienia. Rzekomo Trumpa administracja, ale to mówię znowu rzekomo, to pisze już prasa prorzymska, więc czy tak naprawdę Trump, czy ta ekipa to powiedziała, to nie od nich wiadomo, jeżeli już, że rzekomo właśnie też punktem spornym był ewentualnie program rakietowy Iranu. No przypomnijmy, administracja Obamy w czasie tego swojego dealu JCPOA zgodziła się, żeby Iran kontynuował wzbogacanie własnego paliwa, co zresztą utorowało drogę do porozumienia w 2015 roku. Porozumienie to pozwalało Teheranowi produkować uran wzbogacony do 3,67% na potrzeby cywilne i ostatecznie pozwoliło też Iranowi osiągnąć poziomy wzbogacenia znacznie przekraczające, ale już po zerwaniu przez Stany Zjednoczone tej umowy. No po tym właśnie, kiedy Trump zerwał porozumienie nuklearne, przypomnijmy, że Europejczycy dalej byli stroną, prawda, tylko Stany Zjednoczone, zresztą wprowadziły też sankcje na wszystkich, włącznie z Unią Europejską, kto by handlował dalej z Iranem. W związku z tym Iran najpierw wzbogacił, czy zaczął wzbogacać uran do 60%, a następnie nie wiadomo, prawda, czy ma, czy też nie, wzbogacony do 90%, czyli ten niezbędny na potrzeby budowy bomby atomowej. Mówię, że nie wiadomo, bo nie ma żadnych dowodów na tak ani na nie. Wiadomo, na 60% wiadomo, tak? Natomiast rzekomo jest to wyjątkowo szybki proces, już z 60 na 90. Co więcej, już dawno temu Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej twierdziła, że Iran ma materiał, który może posłużyć do budowy co najmniej 10 bomb atomowych. Czy zbudował, czy nie, dowiemy się przy okazji jakiejś większej wojny. No w tej chwili rozmowy trwały w Ammanie. Iran właśnie produkuje w tej chwili, jak twierdzą specjaliści, dostateczną ilość wzbogaconego uranu potrzebnego do jednej bomby atomowej miesięcznie i że generalnie w ciągu tygodnia, dwóch potrzebuje na wzbogacenie z obecnego poziomu wzbogacenia do tego wojskowego. Kiedyś mówiono, że miesiąc, teraz już tydzień lub też dwa. Oczywiście zbudowanie faktyczne nie bomby atomowej zajęłoby pewnie jeszcze kilka miesięcy, no ale przypomnijmy, że identyczne informacje pojawiły się już ponad pół roku temu, tak jeszcze w czasach Bidena, więc to te kilka miesięcy już od tamtej pory minęło. To jest tak, że teraz co jest istotnego, to to, że Ayatollah Ali Khamenei nie dał zgody na budowę bomby atomowej, to twierdzi wywiad amerykański, lub też publicznie mówił, że nie daje, żeby wywiad amerykański właśnie tak zameldował. To jest ta niewiadoma. Trump generalnie stwierdził, że daje około 2 miesięcy na zawarcie paktu i wielokrotnie groził, że zwrócił się do sił zbrojnych, jeżeli Iran odmówi zawarcia umowy. No ale powiedział w piątek, myślę, że zawrzemy umowę, wolałbym mieć porozumienie niż alternatywę. Notabene on jeszcze miał taki cały komentarz, który Znaczy był jak zwykle enigmatyczny, to znaczy Bara Krawit, prawda, ten słynny szef Axiosa, czy tam główny dziennikarz Axiosa, on twierdzi, że Trump powiedział, że Jahunatan nie wciągnie nas do wojny. No on tam powiedział to trochę inaczej. On powiedział w każdym razie, że być może państwo położone tam, gdzie chce samodzielnie, bez Amerykanów, będzie chciało i tak zaatakować Iran, natomiast no wtedy nas w to nie wciągną, tak, coś takiego powiedział. Więc no to jest trochę inne, inne też znaczy. No, w każdym razie to jest tak, że Amerykanie, jeżeli się nie dogadają, to są gotowi na to, żeby dać się wciągnąć, natomiast jeżeli się dogadają, to wtedy, no jeżeli Rzymianie będą chcieli, no to oni się wtedy w to nie zaangażują, a oni niech sobie robią, co chcą. Tak, to mniej więcej jest taka postawa Amerykanów, ale jak na razie te rozmowy są, znaczy jeżeli strony są optymistyczne, to znaczy, że tutaj się wiele złego nie zdarzy. No, Arakci powiedział, że negocjacje są procesem, który zajmuje dużo czasu, jest trudny i że jeżeli nawet zostanie osiągnięte porozumienie, to proces ten nie będzie wcale szybki. Zespół techniczny Stanów Zjednoczonych był kierowany przez Michaela Antona, szefa Biura Planowania Polityki Departamentu Stanu, który pełnił funkcję Rzecznika Rady Bezpieczeństwa Narodowego w czasie pierwszej kadencji Trumpa. Natomiast naprzeciwko niego byli irańscy negocjatorzy nuklearni, ci, którzy negocjowali JCPOA, Majid Takht Ravanchi i Kazem Galibabadi. Otóż w kolejnej rundzie będzie być może obecny również ekspert z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, która przeprowadza właśnie inspekcje w Iranie i to powiedział Arakci, czyli zgoda irańska na to jest jak najbardziej, ale to też sugeruje, że sprawy zaczęły w tych rozmowach dotyczyć właśnie kwestii technicznych, na przykład kontroli nad przestrzeganiem, no bo po to pewnie Agencja Energii Atomowej jest tutaj potrzebna. Co jest zresztą bardzo pozytywne, bo to znaczy, że krótko mówiąc, wojny na razie nie będzie. Natomiast no to, co się pojawiło w ostatnich dniach, to teraz agencja też chce pytać Teheran o to, co się pojawiło właśnie na zdjęciach satelitarnych. Otóż jeśli chodzi o obiekt nuklearny w Natanz, to pojawiły się na zdjęciach satelitarnych nowy tunel oraz nowy obwód bezpieczeństwa. No i tutaj musi odpowiedzieć Iran właśnie na pytanie agencji, jak będzie chciał oczywiście, o co chodzi, tak? Co tam zostało zbudowane nowego, bo coś się na pewno nowego pojawiło. Generalnie, jeśli chodzi o Arakciego, to on powiedział na swoim briefingu dla prasy, że jest zadowolony z postępów i tempa negocjacji i podkreślił, że obie strony traktują sprawę poważnie. Powiedział też, ta runda rozmów była o wiele poważniejsza niż poprzednia i stopniowo przeszliśmy do bardziej szczegółowych, technicznych dyskusji. Powiedział też, że strony kilkakrotnie wymieniały pisemne stanowiska podczas rozmów. Arakci powiedział, niektóre różnice są poważne, niektóre mniej, mam nadzieję na osiągnięcie porozumienia, ale no, jestem ostrożny. No, wbrew pozorom to jest jednak bardzo, bardzo optymistyczny komunikat. Mniej optymistyczny byłby, gdyby już strony się rozeszły i przestały rozmawiać. Tak? To wtedy rzeczywiście mielibyśmy do czynienia z sytuacją potencjalnie wojenną. Na razie takiej wojny nie będzie, a przynajmniej nie ze strony Stanów Zjednoczonych. No dobrze, proszę Państwa, więc to jest pierwszy temat, więc zgodnie z zapowiedzią wojny nie będzie, natomiast na razie, przynajmniej w tym miejscu, bo inne mogą być. Proszę Państwa, drugi temat jest trochę związany z pierwszym, ale tylko trochę. Otóż no mamy być może jakąś zmianę polityki Stanów wobec Rosji. Ja co prawda nie sądzę i nie przywiązywałbym do tego ogromnej wagi, ale prasa międzynarodowa tak to mniej więcej przedstawia, że tu jest, że to spotkanie z Zełenskiego z Trumpem zmieniło jednak trochę percepcję Trumpa. O czym rozmawiali dokładnie, nikt nie wie. Co więcej, to było oczywiście spotkanie w Rzymie podczas pogrzebu papieża Franciszka. I to było spotkanie po raz pierwszy oczy w oczy, a nie cyrk medialny, prawda, gdzie mamy audiencję na dworze cesarskim, prawda, stoją wszyscy tam wasale, książęta, hrabiowie, prawda, i ich potomkowie, prawda, na audiencji cesarskiej, gdzie cesarz tam swoim łaskawym gestem przyjmuje hołdy, tak, które mają być w odpowiedniej formie, treści, a i ubiór musi być odpowiedni. Uwaga, nie dotyczy maska. Natomiast, no i wtedy to jest to po prostu cyrk na potrzeby mediów, publiczności. Ja uważam, że i tak Biały Dom powinien zostać przebudowany na wzór właśnie na przykład tego zamkniętego miasta, prawda, w Chinach, ta delegacja, prawda, mogła się tam na tych kolanach poruszać odpowiednio długo. Więc, no ale to niestety tak jest, że bardzo cierpią, znaczy na tym, że to jest taki publiczny cyrk, to oczywiście te rozmowy z głowami państw nie są poważne, to jest właśnie bardziej tam nie można się wymieniać poglądami, tam należy właśnie składać hołdy. I to jest jeszcze nie pierwszy raz i nie ostatni, na tym cierpi dyplomacja. No Meloni, prawda, była najlepsza. Meloni po prostu skonfrontowała się z Trumpem, on nie wiedział, co powiedziała, ale powiedział, że pięknie mówi, więc nie wiem, co powiedziała, ale bardzo pięknie powiedziała. No ona tam właśnie, że tak powiem, zaprzeczyła całkowicie tezom Trumpa wygłoszonym wcześniej. No ale to już jest inna historia. No w każdym razie to teraz mieliśmy rozmowę face to face i chyba to jest dobrze. To było zaskakująco zresztą. Zresztą w ogóle to jest pierwsza zagraniczna podróż Trumpa w tej kadencji. Tutaj nie było oczywiście żadnych rozmów innych, nie było niczego więcej. Natomiast w czasie tych uroczystości doszło do 15-minutowej rozmowy Trumpa z Zełenskim i było widać, że sobie siedzieli, prawda, rozmawiali face to face, nie pobili się, więc to na pewno jest jakiś pozytywny sygnał. Natomiast to spotkanie zostało tylko tak skomentowane przez rzecznika Białego Domu, że była to bardzo produktywna dyskusja i nie podał szczegółów. Zełenski opisał tę rozmowę jako bardzo dobre spotkanie i powiedział, że powiedzieli sobie wiele rzeczy w cztery oczy, w tym w sprawie gwarancji bezpieczeństwa i upewnienia się, że Rosja nie wykorzysta zawieszenia broni jako okazji do ponownego uzbrojenia i ataku. No to jest tak, że tutaj były takie sugestie, że więcej rozmów odbędzie się w Rzymie w sobotę. No ale tutaj Trump bardzo szybko chciał stamtąd polecieć, więc odleciał, więc powiedział rzecznik znowu, że nie będzie, że to spotkanie miało być, ale są bardzo napięte harmonogramy prezydentów. Natomiast Trump napisał na Truth Social, że generalnie w sprawie zawieszenia broni jest bardzo blisko porozumienia. Ale to było jeszcze przed spotkaniem z Zełenskim. Powiedział, teraz obie strony powinny się spotkać na bardzo wysokim szczeblu, żeby dokończyć sprawę. Natomiast wtedy, kiedy Zełenski przybył do Rzymu, Rosja stwierdziła, że odzyskała ostatnią wioskę na terytorium Kurska. Ukraina natomiast zaprzeczyła temu, że siły się całkowicie wycofały i twierdziła, że walki cały czas tam trwają. Przypomina się, że na początku tygodnia Stany Zjednoczone przedstawiły Ukrainie plan zawieszenia broni, które dałby Rosji faktyczną kontrolę praktycznie nad wszystkimi ziemiami. To jest to, co, wiecie Państwo, najciekawsze jest to, że to, na czym będzie polegało to porozumienie, mówiłem zanim jeszcze to było modne, bo wtedy, kiedy jeszcze twierdzono, że Ukraina wygrywa i jedzie w kierunku Moskwy, wiedziałem, że to jest niemożliwe oczywiście, ale co więcej, że właśnie tak będzie to wyglądało, więc jest to uznanie, krótko mówiąc, uznanie de facto kontroli nad terytoriami przejętymi, bez tego dodatkowego żądania Putina, żeby oddano również te, które są niezdobyte jeszcze przez Rosję, plus uznanie Krymu, plus brak przystąpienia do NATO. Czy w moim notabene przekonaniu to jest i tak maksimum tego, co może Ukraina osiągnąć, przynajmniej na razie przy pomocy swoich własnych sił zbrojnych. Więc prawdopodobnie w rozmowach bezpośrednich więcej by też nie zyskała. Natomiast Zełenski oczywiście powiedział, że Ukraina nigdy nie pójdzie na takie ustępstwo, no ale poleciał właśnie do Rzymu z kontrpropozycją. I właśnie ewentualnie te ewentualne, powiedzmy, koncesje dla Rosji, jak powiedzieli ukraińscy urzędnicy, miałyby być mniej hojne, cokolwiek to nie znaczy. Natomiast również obejmowałoby miliardy dolarów reparacji dla Ukrainy wypłaconych przez Rosję. No oczywiście też nie sądzę, żeby się Rosja na to zgodziła w ogóle. Nie, znaczy nie wiem, na jakiej podstawie sądzą, że się zgodzi w ten sposób. Natomiast ta kontroferta nie wspomina o tym, czy Ukraina odzyskałaby w pełni Krym, czy tak jakieś inne terytorium, czy odracza po prostu dyskusję na temat kwestii terytorialnych do czasu zawieszenia broni. Czyli najpierw zawieszenie broni, a potem rozmowy o terytoriach. No, żadna z tych propozycji po pierwsze nie spełnia podstawowych żądań Putina, w tym między innymi Putin domagał się demilitaryzacji. Uwaga, Amerykanie nie popierają tego pomysłu. Natomiast no, Trump, wracając już do domu, i to jest właśnie to, co być może, i to jest właśnie to, na temat czego spekuluje prasa w tej chwili intensywnie i różni specjaliści spekulujący. Otóż twierdzą właśnie, że Trump opublikował na Truth Social taką no, długą jak na niego wiadomość z niewielką ilością kapitalików, co jest jeszcze bardziej ciekawe, w której oczywiście obwiniał za trudną sytuację Ukrainy Baracka Obamę i Bidena. Powiedział właśnie, to jest wojna śpiącego Joe Bidena, nie moja. Skrytykował również Putina i to jest właśnie to, co się pojawiło nowego zupełnie. Nie było powodu, żeby Putin wystrzeliwał rakiety w obszary cywilne, miasta i miasteczka w ciągu ostatnich kilku dni. To sprawia, uwaga, że myślę, że może nie chce powstrzymać wojny i że po prostu mnie podpuszcza. No i właśnie to jest najważniejszy przełom być może w umysłowości Trumpa, że on zaczął się zastanawiać, czy może po prostu nie jest robiony w Trumpa, podczas gdy no, w Rosji otwartym tekstem wszyscy mówią, że Putin robi sobie z Trumpem co chce, więc do Trumpa zdaje się zaczęło to docierać i to jest chyba... I to jest chyba właśnie było być może elementem tej rozmowy Zełenskiego z Trumpem. Zresztą tutaj to, jak Zełenski zachowywał się tam w czasie tego krótkiego spotkania z Trumpem, sugeruje, że wyciągnął lekcję, zresztą jak wszyscy, jak cały świat, ze spotkania w gabinecie owalnym, czyli zawsze okazuj wdzięczność, staraj się potakiwać i tak dalej. No, w każdym razie napisał bardzo symboliczne spotkanie, które ma potencjał, by stać się historyczne, jeśli osiągniemy wspólne wyniki. Napisał, dziękuję POTUS. No, musiał podziękować. No, wśród punktów poruszonych w dyskusji napisał, znalazł się pełne i bezwarunkowe zawieszenie broni oraz niezawodny i trwały pokój, który zapobiegnie wybuchowi kolejnej wojny. Co więcej, propozycja Trumpa zawiera jedynie niejasne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Natomiast ukraińska propozycja wzywa do utworzenia europejskich sił pokojowych, a Stany Zjednoczone zapewnią im wsparcie. Notabene Zełenski spotkał się również z Meloni, spotkał się z Macronem i ze Starmerem. Macron później tam zamieścił sobie zdjęcie tam podczas właśnie spaceru z Zełenskim. Powiedział, że Zełenski jest gotowy na bezwarunkowe zawieszenie broni. Meloni i Starmer podkreślili pragnienie Zełenskiego, żeby zapewnić sprawiedliwy i trwały pokój. No więc, co jeszcze ważnego? No, zagraniczni, no to, co tam zagraniczni dygnitarze, to nas mniej interesuje. Przed rozpoczęciem uroczystości jeszcze była krótka rozmowa Trumpa z Macronem, Zełenskim, później ze Starmerem. No, biuro Meloni opublikowało zdjęcie właśnie przedstawiające go z ręką na jej ramieniu oraz inne przedstawiające ją idącą obok Trumpa i z małżonką i tam właśnie w czasie rozmów, natomiast nie ma żadnych informacji na temat czego rozmawiano. Więc tak mniej więcej wyglądał pogrzeb papieża Franciszka z punktu widzenia rozmów dyplomatycznych, że tak powiem, w kuluarach. To, co jest prawdopodobnego, to to, że Trump zaczął rozumieć, że jednak to, co mu przywozi Witkow z Moskwy, wcale nie musi być komunikatem prawdziwym. Natomiast zaraz właśnie sobie przechodzimy i też, proszę Państwa, przechodzimy do punktu trzeciego. To jest spotkanie Witkowa z Putinem. Pamiętajmy, że ono nastąpiło, zanim doszło do rozmów w Rzymie, tak? Więc wiadomo, że Witkow po raz kolejny spotkał się w Moskwie z Władimirem Putinem. Natomiast no, wśród generalnie najważniejszym takim kamieniem węgielnym tej wizyty było jest przeświadczenie rosnące w Stanach Zjednoczonych, że Stany Zjednoczone za chwilę wycofają się z tych wysiłków dotyczących zawieszenia broni i pozwolą temu konfliktowi toczyć się niejako dalej. Na spotkaniu z niewiadomych przyczyn nie Witkow przyszedł bez swojego tłumacza, łamane przez tłumaczki, także tłumaczka była, jak rozumiem, zapewniona przez Kreml, co jest rzadkim rzadkim wyrazem zaufania do gospodarzy, bądź też, no niektórzy dyplomaci twierdzą, że pokazaniem nie to, że niefachowości, tylko po prostu, że działania strony amerykańskiej są, jak to ładnie ktoś powiedział, bardzo spontaniczne, tak? Że się nie ma własnego tłumacza, gdzie jedzie na rozmowy z prezydentem obcego kraju, nie znając jednak dostatecznie chyba języka rosyjskiego. A może Witkow tak świetnie zna, no nie wiem. W każdym razie wiadomo, o czym porozmawiano od Uszakowa. Juri Uszakow to jest doradca Putina w sprawach polityki zagranicznej, niezwykle wpływowa postać na Kremlu. Powiedział później reporterom, że 3-godzinne spotkanie na Kremlu było konstruktywne i bardzo przydatne. Powiedział, ta rozmowa pozwoliła Rosji i USA zbliżyć swoje stanowiska nie tylko w sprawie Ukrainy, ale także w wielu innych kwestiach międzynarodowych. Uszakow też powiedział, że Stany Zjednoczone i Rosja omawiały wznowienie bezpośrednich rozmów między Moskwą a Kijowem, które nie odbyły się właśnie poza kanałami informacyjnymi od wczesnych miesięcy wojny. Od razu powiem, że jest ważną rzecz, że Putin zgodził się na to, znaczy Putin zaproponował właśnie, że godzi się na bezwarunkowe, ważna rzecz, bezwarunkowe rozmowy pokojowe z Ukrainą. To jest istotne, bo do tej pory większość rozmów była jednak uwarunkowana, tak? Putin mówił, że tak, owszem, rozmowy, ale jednak najpierw trzeba zaadresować potrzeby Rosji i tak dalej, albo zostały zaadresowane wszystkie te żądania Rosji, tylko my o tym nie wiemy, bo były za zamkniętymi drzwiami, albo też nie, ale Putin tutaj grając dalej na Trumpie zgodził się na to, prawda, czyli pokazał tutaj, że jest tym gołąbkiem pokoju. Ukraina notabene oparła się naciskom Stanów Zjednoczonych, żeby zaakceptować porozumienie pokojowe, które legitymizuje terytorialne zdobycze Rosji. Twierdzi, że trwające rosyjskie ataki też pokazują, że Kreml nie traktuje poważnie negocjacji. To jest, czy chodzi oczywiście o te ataki na obiekty cywilne. We wschodniej Ukrainie rosyjski atak dronów na Pawłograd w nocy zabił 3 osoby, zranił 10, jedna z rakiet uderzyła w budynek mieszkalny, czy to jeden z tych dronów. Potem w kolejnym mieście, właśnie wiosce w Jarowa, 250-kilogramowa bomba lotnicza uderzyła w dom, zginęły 2 osoby i tak dalej, prawda? Więc tych ataków zamierzonych lub nie na ludność cywilną jest akurat w ostatnich dniach bardzo dużo. W drugą stronę notabene w Moskwie to jest wysokiej rangi generał, bo zastępca szefa dyrekcji głównych operacji Sztabu Generalnego Rosji zginął w zamachu bombowym, to nazywał się Jarosław Moskalik. Zresztą widać też, jest wideo też z tego zdarzenia, jest bardzo dużo zdjęć, w tym takich, których nie bardzo można publikować, bo pokazują generała już po tym zamachu. W każdym razie to jest Bołaszychi na wschodnim przedmieściu Moskwy. Złapano już sprawcę. Rosja oskarża w służby specjalne Ukrainy, prawda, że to one wydawały polecenia temu sprawcy. Nie wiem, czy on to już zeznał, czy nie, bo to dzisiaj świeża sprawa z samego rana o tym zatrzymaniu, także będziemy mieli pewnie w ciągu dnia dużo więcej informacji. No atak właśnie nastąpił ten na tego generała po tych właśnie atakach na Kijów. Natomiast Trump i Witkow optymistycznie mówili o przywróceniu relacji Stanów Zjednoczonych z Rosją i pogłębieniu stosunków gospodarczych obu krajów. Do Putina dołączył Kirył Dmitriew, to jest szef Rosyjskiego Funduszu Majątku Narodowego. Także był Putin, Dmitriew i Uszakow. Dmitriew zresztą sam rozmawiał wcześniej w Waszyngtonie, także to pokazuje, że znaczna część porozumień, które w tej chwili są negocjowane i wcale nie musimy mówić o Ukrainie, dotyczą właśnie kwestii gospodarczych, ewentualnie kwestii, no to jak wszyscy spekulują, amerykańskiej eksploatacji złóż syberyjskich, tak? Bo to tak w skrócie na tym ma polegać. To jest też, Putin powiedział Witkowowi na ostatnim spotkaniu w Petersburgu w tym miesiącu, że Rosja jest gotowa zrzec się swoich roszczeń do obszarów 4 częściowo okupowanych regionów Ukrainy. No ale właśnie powstaje pytanie, czy w całkowicie, czy częściowo. Stany Zjednoczone natomiast właśnie potem zaczęły forsować plan pokojowy, który obejmuje uznanie aneksji Krymu i uznanie faktycznej kontroli nad częściami 4 regionów, czyli Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża. No, w wywiadzie dla Time'a Trump powiedział, że Krym pozostanie przy Rosji i powtórzył twierdzenie, że Kijów jest odpowiedzialny za wojnę, więc tutaj to się zmieniało parę razy w ciągu ostatnich tygodni. Myślę, że wojna wybuchła, gdy zaczęli mówić o przystąpieniu do NATO. Wiecie Państwo, znaczy to jest o tyle no, śmieszne, prawda, że przecież wszyscy wiedzą od początku tego konfliktu, że to jest wojna proxy, prawda, między Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Że Ukraina nie zachęcona wcześniej przez Stany Zjednoczone i zachodnich sojuszników sama z siebie pewnie nie nastawałaby tak bardzo na szybkie przyłączenie do NATO. Więc postawa wtedy sojuszników, przepraszam, ale to tak przypominało Gruzję, naprawdę tak samo właśnie, no idźcie, walczcie, pomożemy wam, tak? Potem jak już przychodzi, prawda, co do czego, to tak, pomożemy wam, ale jednak nasze wojska nie będą za was walczyć, no ale wyślemy wam trochę javelinów. A później jak już się zaczęła ta pełnoskalowa inwazja i trochę się udało Ukrainie udało się zapobiec sytuacji takiej, którą przewidywali wszyscy, czyli powtórki z Chersońszczyzny, gdzie tam po prostu te wojska w ciągu jednego dnia zajęły prawie połowę obwodu, dzięki zresztą zdradom wśród oficerów wyższych, ale w innych rejonach to się nie udało, no to wtedy dopiero rozpoczęła się ta cała właśnie zabawa z dostarczaniem broni, z pomocą, zresztą przypomnijmy, no ta pomoc przecież była, Państwa, cały, ja nie wiem, czy Państwo pamiętacie, no to jak gdyby można odnieść wrażenie, że wszyscy zapomnieli. Jak to cały czas było, nie można przekazać artyleryjskich pocisków, potem nie można przekazać czołgów, no dobrze, przez 4 miesiące, czy można wysłać Leoparda, wreszcie te Leopardy tam zostały wysłane, prawda, jakieś tam pojedyncze sztuki, potem, no jeżeli zostaną rakiety, to w ogóle, a już jak HIMARSy się pojawią, to będzie już czwarta wojna światowa, trzecia przeleci szybko i tak dalej, więc ta pomoc też miała pewną jakby dynamikę swoją, delikatnie mówiąc. No ale dobrze, w każdym razie, no więc opowiadanie teraz, że to Ukraina się sama, prawda, jakby sama wpadła na pomysł, że będzie nagle członkiem NATO i to, nie wiem, zmusiła do tego Stany Zjednoczone, no, absolutnie nie. No dobrze, w każdym razie Zełenski w piątek powtórzył, że zgodził się na proponowaną przez Trumpa 30-dniową propozycję zawieszenia broni w powietrzu, na morzu i na linii frontu, i to zresztą wszystko 45 dni temu. Zaproponowaliśmy, że uczynimy to kompleksowym, przedłużymy zawieszenie broni, które mogło być ustanowione w Wielkanoc. Złożyliśmy również Rosji bezpośrednią propozycję, żeby przynajmniej wstrzymała ataki na cele cywilne. Rosja odrzuciła to wszystko. Dlaczego nie można tego rozwiązać bez nacisków? Nacisk na Rosję jest konieczny, dodał Zełenski. No i to chyba zdaje się teraz zaczęło działać na Trumpa, bo Trump również wspomniał właśnie, że teraz już to, czy w czwartek jeszcze twierdził, że Rosja zrobiła duże ustępstwa, ponieważ powiedziała, że przestanie zajmować cały kraj, no i właśnie, że Ukraina będzie musiała oddać swoje terytoria, ale już po tych ostatnich wydarzeniach i rozmowach nagle Trump powiedział, że być może będzie potrzebna presja na Rosję, w tym może sankcje, tak, nowe. No więc tutaj mamy zasadniczo, jest tak jak mówię, Witkow z Putinem, bardzo dobre rozmowy o bardzo wielu kwestiach, w tym gospodarczych, potem mamy jeszcze te ataki cywilne, potem na cele cywilne, potem mamy pogrzeb Franciszka, rozmowę z Zełenskim i nagle Trump już mówi, że być może Rosja jednak nie chce wcale porozumienia o zawieszeniu broni, że po prostu go podpuszcza, czy też gra na nim. I tyle. Proszę Państwa, cała reszta to są spekulacje, tak? Macie Państwo, ja dlatego tak dużo cytatów Państwu staram się przedstawiać, żebyście sobie sami wyrabiali opinie, bo później bardzo często w mediach macie Państwo tylko właśnie już to przefiltrowane przez pryzmat czyjegoś poglądu na ten temat. Ja osobiście uważam, że Rosja, jeżeli nie dostanie, bo tego, czego my nie wiemy i to, co jest najciekawsze tak naprawdę, wbrew pozorom w tym dealach, to jest nie to, czy rozmawiają o tym, czy Krym będzie ukraiński czy rosyjski, tylko najciekawsze jest to, co proponuje Witkow z tych rzeczy, których nam się nie mówi. Dlatego, bo wszyscy mówią, że no, rozmowy były pozytywne, konstruktywne, posuwają się negocjacje, natomiast no, w tych kwestiach, o których wszyscy mówią właśnie, czyli Chersońszczyzna, uznanie bądź nieuznanie, uznanie aneksji rosyjskich, ewentualnie demilitaryzacja bądź nie Ukrainy, tutaj nie ma porozumienia, w związku z tym te pozytywne aspekty muszą dotyczyć kwestii gospodarczych, współpracy gospodarczej, powojennej między Stanami i Rosją. I zresztą ten Dmitriew, prawda, obok Putina o tym świadczy. Oraz Witkow, który jest, jakby nie było, biznesmenem. I wysoce prawdopodobne właśnie, że to są te koncesje, które dostaje Rosja, w zamian za to jest gotowa nawet na właśnie rezygnację z części swoich planów. Natomiast zawsze powstaje pytanie, czy te koncesje, które Amerykanie proponują w tej chwili Rosjanom, czy one są ekonomiczne? Czyli na przykład Amerykanie proponują właśnie zniesienie sankcji, ale również inwestycje amerykańskie na przykład w jakieś złoża na przykład syberyjskie, czy też są również polityczne, na przykład dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Europie, czy czegoś takiego. No, te tematy właśnie, to tego, czego nie wiemy, jest ciekawsze niż to, co zostało ujawnione. Dobrze, proszę Państwa, kończymy temat na razie rosyjsko-amerykańsko-ukraiński i przenosimy się na kolejny teatr potencjalnej wojny. Otóż w tej chwili, jak pisze prasa amerykańska, Indie budują jakby narrację pod atak na Pakistan. Od razu Państwu powiem, że te wszystkie takie konta różnych zwolenników, znaczy różnych miłośników armii pakistańskiej są pełne różnych filmików, notabene 99% tego to są fejki, od razu uprzedzam. Jak Państwo chcecie, jeżeli Państwo widzicie na przykład takie teraz filmiki, które gdzieś tam ludzie też podają, też w Polsce, bo to niby z pakistańskich źródeł, ale to są na pewno fejki, bo pokazują na przykład właśnie walki na linii kontroli, na LOC. No więc akurat tam, gdzie przebiega LOC, jakbyście Państwo sobie pojechali, zobaczycie, że to są góry i to takie całkiem fajne góry. Natomiast te filmiki pochodzą z równin, więc zupełnie innego miejsca i prawdopodobnie czasu. Więc jeżeli mówimy już o takich ostrzałach, no to jeżeli widzicie Państwo takie góry i tam coś dymiącego się nad tymi górami, te góry są zalesione, dodajmy, to wtedy to jest prawdopodobnie z tego miejsca, chociaż niekoniecznie z tego czasu, bo tych incydentów przez ostatnie lata było setki, więc to równie dobrze może być z ubiegłego miesiąca, z początku roku albo sprzed roku na przykład, a niekoniecznie z teraz. Rzeczywiście te starcia na granicy, na linii kontroli cały czas są, ale są starciami o niskiej intensywności. Znaczy najcięższe to, z czego tam strzelają, to z moździerzy, ale nie ma na przykład wtargnięć, nie ma prób zdobywania, prawda, wzajemnie punktów, tylko sobie po prostu jest to kurtuazyjny ostrzał przez granicę, to się zdarza. No teraz bardziej intensywnie, długi okres nie było jednak tego. Natomiast no, od momentu z ataku terrorystycznego w Kaszmirze w zeszłym tygodniu Modi rozmawiał przez telefon z kilkunastoma przywódcami światowymi. Dyplomaci z ponad 100 misji byli zapraszani do MSZ-u indyjskiego na briefingi. Natomiast te wysiłki raczej właśnie mają budować przeświadczenie o prawomocności potencjalnej akcji zbrojnej Indii z Pakistanem. To są takie wrażenia dyplomatów. Właśnie według kilku przynajmniej dyplomatów, którzy rozmawiali z mediami, anonimowo oczywiście, że tutaj wszyscy twierdzą, że New Delhi wydaje się budować swoją sprawę, swoją narrację na rzecz podjęcia działań zbrojnych przeciwko Pakistanowi. Zresztą Modi powiedział, że oczywiście nie powiedział gdzie, ale obiecał surową karę, zburzenie bezpiecznych schronień terrorystów. W odpowiedzi na to oczywiście mamy co chwila jakieś filmy wydawane przez ISPR, pokazujące właśnie pilotów F-16 latających, pokazujących rakiety, które mają jakieś MRLS-y o zasięgu kilkuset kilometrów własnej produkcji. Nie mówiąc oczywiście o broni nuklearnej, na razie tylko się sugeruje, że jakby co to zostanie użyta, ale na razie pokazywana jest broń konwencjonalna. W ataku terrorystycznym, tak jak Państwo pamiętacie, dziwnym ataku, bo wymierzonym przeciwko cywilom, co się akurat w Kaszmirze rzadko naprawdę zdarza, 26 osób zginęło, nie jest wiarygodne, nie uznano za wiarygodne oświadczenie tego TRS-u, prawda, w jakiejś organizacji, która też nie miała specjalnie do tej pory jakichś osiągnięć wyjątkowych na właśnie w tej walce na terytorium Kaszmiru. Tam są jednak dwie przynajmniej potężniejsze organizacje, więc nawet Pakistan twierdzi, że jest to operacja false flag, prawda, że jest to po prostu chodzi o znalezienie pretekstu do ataku na Pakistan. W briefingu dla dyplomatów w MSZ-cie indyjscy urzędnicy opisali wcześniejsze wzorce wsparcia Pakistanu dla grup terrorystycznych. Indyjscy urzędnicy powiedzieli, że ich dochodzenie jest z toku i odnieśli też do technicznych informacji wywiadowczych wiążących sprawcę ataku z zeszłego tygodnia z Pakistanem, w tym dotyczących właśnie rozpoznania właśnie twarzy tych sprawców, którzy, jak twierdzą, mają powiązania z Pakistanem. Przypomnijmy, że sprawców nie schwytano. Oni sobie gdzieś tam uciekli. Nie było również walk z nimi, oni po prostu dokonali zamachu i uciekli. To też jest rzadka rzecz jednak. W tych rejonach, jeżeli dochodzi do takich zamachów, zwykle w którymś momencie dochodzi jednak do walk z armią. To był duży oddział, to nie była jedna albo dwie osoby. Analitycy i dyplomaci twierdzą, że prezentacje wskazują jedną z dwóch możliwości. Albo taką, że Indie potrzebują więcej czasu na zebranie informacji o ataku terrorystycznym przed uderzeniem na Pakistan, albo też nie czują potrzeby uzasadniania dalszych działań i po prostu to jest tylko pro forma, żeby utrwaliło się to, co Pakistan zrobił i że zostaną podjęte działania. No, konfrontacja między Indiami i Pakistanem, która zdaje się być realna, znaczy ja powiem, że no w, generalnie, tak jak mówię, w tej sferze informacyjnej pakistańskiej, tam są wszyscy silni, zwarci, gotowi i aż się rwą do tej wojny, to żeby nie było wątpliwości, tam nie ma jakichś nawoływań do pokoju, czegoś takiego. Natomiast no, konfrontacja może grozić bardzo szybką eskalacją. Indie są nieograniczone przez globalną presję, tam nikt się specjalnie, tam tylko Iran się zgłosił jako ciekawostka do ewentualnych, jako ewentualny mediator. Arabia Saudyjska też rozmawiała z obiema stronami. Minister zresztą właśnie spraw zagranicznych Iranu Araghchi publicznie zaoferował mediację. ONZ i Unia Europejska wezwały do powściągliwości i dialogu. Natomiast no, w tej chwili Stany Zjednoczone, Rosja, prawda, są zajęte zupełnie czymś innym, więc nie ma tutaj jak gdyby ich aktywności. Ciekawy jest brak jakiejś nadmiernej aktywności chińskiej w tej dziedzinie, ale mi się wydaje, że Chiny tutaj no, nie mają szansy na bycie rozjemcą, bo są skonfliktowane z Indiami. Natomiast powstaje pytanie, jak się zachowają w sytuacji takiej, w której na przykład Indie zaatakują infrastrukturę chińską, znajdującą się na terytorium Pakistanu. No, to już jest prawdopodobnie Chiny wtedy, kiedy będzie bliżej wojny, dopiero się wtedy odezwą, tak? Jak zareagują na to? Przypomnijmy, że Chińczycy dysponują całkiem sporymi siłami na granicy indyjskiej, również właśnie na terytoriach spornych, czyli na terytoriach Kaszmiru, które zostały oddane Chinom przez Pakistan. No, ciekawa jest postawa Stanów Zjednoczonych, to znaczy Trump powiedział, że jest zaprzyjaźniony zarówno z Indiami i Pakistanem i powiedział, że obie strony są od dawna w konflikcie, ale nie powiedział, co zrobi dalej. No, to też trzeba pamiętać, że nawet Amerykanie nie mają jednak przemożnego wpływu na strony, więc pierwsza odpowiedź Waszyngtonu była trochę podobna do tej, która właśnie pojawiła się w czasie poprzedniej kadencji Trumpa. Tutaj wtedy, przypomnijmy, że wtedy było właśnie w 2019 roku, Biały Dom zasygnalizował poparcie dla Indii. Natomiast administracja zwiększyła naciski dyplomatyczne na powstrzymanie działań dopiero po tym, jak Indie zadały cios Pakistanowi, a właśnie zaatakowały Pakistan. Pakistan wdał się w walkę powietrzną, zestrzelił indyjski samolot lub dwa, znaczy drugi spadł, ale rzekomo sam z siebie. Dowódca eskadry został wzięty do niewoli i tak dalej, więc ta nieudolna odpowiedź, to wtedy właśnie dyplomaci amerykańscy twierdzili, że ze względu właśnie na tą nieudolność jednak tego ataku, który miał być takim atakiem modelowym, zbombardowaniem obozu terrorystów z drugiej strony granicy, nie trafili w ten obóz, bombardowali coś innego, więc krótko mówiąc, tutaj jakby podobno pojawiła się w Indiach chęć zrobienia czegoś spektakularnego. I zawsze właśnie powstawało pytanie, czy to spektakularne to oznacza pełnoskalową inwazję lądową, czy sprawdzenie, czy skonstruowane bomby atomowe dalej działają, bo to jest niestety za każdym razem w tym konflikcie to ryzyko się pojawia i jakby zasady użycia tej broni przez strony są jednak niejasne. No to jest, natomiast no, cykl odwetu może być bardzo szybki, natomiast w przeciwieństwie do 2019 roku, gdzie tam było oczywiste, Jaisi Muhammad, prawda, organizacja mniej lub bardziej oficjalnie wspierana przez Pakistan, znaczy oficjalnie posiadająca obozy na terytorium Pakistanu, więc tam było to wprost, prawda? Bombardowano niby ten obóz właśnie Jaszi Muhammad. Natomiast tutaj nie ma niestety, nie wiadomo do końca kto ten front oporu, który się pojawił gdzieś tam w mediach, tak jak mówię, no nie jest w tej chwili wiarygodny i nikt specjalnie w to nie wierzy. Indyjskie media próbują powiązać ten front oporu z Lashkar-e-Taiba, no ale to te związki są, jeżeli są, to są nieudowadnialne, są ulotne. To jest, wygląda na to, że może, bo być może, prawda, jeden z nich siedział w tej samej restauracji, w której 5 lat wcześniej siedział inny, prawda, z innej organizacji. I tu te kropki się łączą. Tu naszych specjalistów od kropek, oni by tam połączyli to w 3 sekundy. Jeszcze by tą organizację, ten front oporu tam, żeby połączyli z Pakistanem. Oni w ogóle by z tam, nie wiem, z królem Priamem by połączyli, prawda, tymi kropkami, to w 3 sekundy. No dobrze, ale my mamy takich specjalistów, oni tam takich nie mają. Więc krótko mówiąc, w tej chwili nie wiadomo, co się wydarzy dalej. Mamy na pewno, znaczy to, co, to jak oceniają to dyplomaci, którzy są akredytowani w New Delhi, przynajmniej ci z państw zachodnich, twierdzą, że Indie przygotowują w tym momencie grunt pod wojnę, ale nie będzie to taka spontaniczna, nie będzie to spontaniczne działanie tak jak poprzednie. Że ten grunt jest przygotowany dużo bardziej staranniej, to jest kwestia jak gdyby pozyskania, a w każdym razie poinformowania dyplomatów no ponad 100 krajów, że wszelkie działania Indii będą uzasadnione, no po to, żeby nie było natychmiast jakiegoś właśnie tam embarg, potępień i tak dalej. Z drugiej strony, tak jak powiedziałem, Pakistan przynajmniej w tej warstwie propagandowej ewidentnie szykuje się do konfrontacji, tak? Co prawda źródła pakistańskie twierdzą cały czas, że nie ma koncentracji wojsk indyjskich na granicy, no ale to też powiedzmy sobie szczerze, ta koncentracja może nastąpić bardzo szybko. Tym bardziej, że nie wiemy też, jaką formę może przyjąć odwet indyjski. To mogą być właśnie bombardowania, do czego niepotrzebna jest koncentracja wojsk. Ona może nastąpić w trakcie, to może być na przykład atak na flotę pakistańską. Indie posiadają dość potężne zasoby w tym momencie morskie, więc pewnie byliby w stanie uszkodzić mocno tą flotę i tak dalej, prawda? Jakieś zbombardowanie Karachi, no nie wiemy. W tej chwili jeszcze nie wiemy. Natomiast trzeba założyć, że to zmierza w kierunku konfrontacji. Osobiście sugeruję, żeby jeżeli ktoś chce sobie pojechać szczególnie właśnie do Kaszmiru albo do Lahur, Karachi raczej nie, ale Lahur, właśnie kierunek Lahur i Islamabad jest takim najbardziej oczywistym dla armii indyjskiej, to lepiej się na chwilę powstrzymać. Albo szybko kończyć wizytę, robić jeszcze zdjęcia tego, co tam jeszcze nie zostało potencjalnie zaatakowane. No dobrze, proszę Państwa, kończymy temat Indii i Pakistan. On będzie u nas gościł praktycznie codziennie do momentu, dopóki się to nie rozstrzygnie, że będziemy mieli albo deeskalację, prawda, albo eskalację. Ja przypuszczam, że to pójdzie jeszcze w kierunku eskalacji, tak? Tutaj Modi nie może tego odpuścić. No dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat, tym razem Chiny. Otóż Chiny przejmują sporną rafę na Morzu Południowochińskim. Sandy Cay znajduje się zaledwie kilka kilometrów od filipińskiej placówki wojskowej na wyspie Titu. Chiny zajęły sporną rafę, która się znajduje właśnie kilka kilometrów od najważniejszej filipińskiej bazy na Morzu Południowochińskim, co zresztą zwiększa ryzyko impasu między stronami. Chińska Straż Przybrzeżna, jak to pisze właściwie i informują media chińskie, wdrożyła kontrolę morską i utrwaliła suwerenną jurysdykcję na Sandy Cay. Poinformowano, że funkcjonariusze Straży Przybrzeżnej rozwinęli chińską flagę, żeby ogłosić suwerenność nad rafą na wyspach Spratly, pokazując właśnie zdjęcie z samego tego aktu. No ten ruch oznacza pierwszy raz od wielu lat, od kiedy Pekin rości sobie prawa do Morza Południowochińskiego niemal w całości, po raz pierwszy oficjalnie umieścił swoją flagę na innym wcześniej niezamieszkanym terenie. No teraz już będzie zamieszkany. To ma notabene to ma miejsce wtedy, kiedy Filipiny i Stany Zjednoczone przeprowadzały właśnie Balikatan, największe coroczne ćwiczenia wojskowe, które między innymi obejmują ćwiczenia obrony wybrzeża i przejmowania wysp. To właśnie w tym się ćwiczą. I będą właśnie między innymi na terytorium Filipin najbliższym wyspą Spratly. Co prawda Sandy Cay to jest terytorium, które ma około 200 metrów kwadratowych piasku i to jest jego główna zaleta. Natomiast ma strategiczne znaczenie dla Chin, ponieważ prawo międzynarodowe przyznaje temu terytorium morze terytorialne. To znaczy, to jest co więcej, 12-milowy promień pokrywa się z wyspą Titu. To jest znowu rafa koralowa na Morzu Południowochińskim, której Filipiny używają do śledzenia między innymi chińskich działań w tym regionie. No więc tutaj Biały Dom stwierdził, że doniesienia o zajęciu Sandy Cay przez Chiny są głęboko niepokojące. Działania takie zagrażają stabilności regionalnej i naruszają prawo międzynarodowe. Co więcej, to James Hewitt, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego, powiedział: ściśle konsultujemy się z naszymi partnerami i nadal jesteśmy zaangażowani w wolny i otwarty Indo-Pacyfik. No więc oficjalna deklaracja Pekinu o suwerenności nad Sandy Cay też wzbudza obawy, że Pekin zamierza zabudować kolejne niezamieszkałe rafy i ławice piasku. No, przypomina się, że w ciągu ostatnich 2 lat Manila zwiększyła liczbę patroli Straży Przybrzeżnej, wysłała zespoły naukowe w celu badania doniesień o chińskiej działalności właśnie rekultywacyjnej w okolicach i na 3 innych rafach dalej na południe. Niektórzy eksperci do spraw morskich twierdzą, że nowe chińskie działania tutaj są mało prawdopodobne, ponieważ te sztuczne wyspy, które zostały zbudowane wcześniej przez Pekin, już w tej chwili zapewniają Chińczykom i ich straży przybrzeżnej wystarczającą obecność w rejonie. Natomiast no, jak dotąd nie ma żadnych oznak stałej chińskiej okupacji Sandy Cay ani budowy niczego na niej. Filipiński urzędnik do spraw bezpieczeństwa powiedział w sobotę, że chińska straż przybrzeżna opuściła wyspę po tym, jak już sobie wbiła i zostawiła flagę. No ale oficjalna deklaracja suwerenności wskazała, że Chiny mogą zwiększyć swoją obecność wobec nas, właśnie jak to powiedział Filipińczyk w Pag-Asa. To jest filipińska nazwa wyspy Titu. No, filipińska straż przybrzeżna, jak pisze prasa lokalna, prowadzi bazę monitorującą na Titu od końca 2023 roku. Co więcej, modernizuje obecnie pas startowy i inną infrastrukturę na tej wyspie. I budowa ma właśnie na celu uczynienie raf Morza Południowochińskiego bardziej nadającym się do zamieszkania i przeciwstawienie się jednocześnie ekspansji chińskiej. Tutaj specjaliści twierdzą, że Chiny od lat prawie stale otrzymują swoją obecność wokół Sandy Cay, głównie wykorzystując właśnie okręty milicji morskiej do otaczania pobliskich wód i generalnie zwiększyły swoją obecność od momentu, kiedy Filipiny zaczęły budować pas startowy na Titu. Natomiast to wywiera oczywiście, jeżeli chodzi o tutaj, że te chińskie działania nie są przeciwko Stanom Zjednoczonym, to jest ewidentnie testowanie bezpośrednio Filipińczyków, prawda, to jest presja na Filipiny, żeby w jakiś sposób zareagowały. No jeżeli Chiny faktycznie fizycznie zajmą ten obszar, to Filipiny będą musiały odpowiedzieć, tym bardziej, że rzeczywiście Sandy Cay ma swoje morze terytorialne i wtedy baza filipińska znajduje się na chińskim terytorium, więc to w ogóle jest byłaby to kuriozum. Wskazuje się, że no, prawo Chin daje straży przybrzeżnej mandat do wchodzenia na pokład inspekcji obcych statków wkraczających na wody, do których rości są prawa Pekin, oraz zatrzymywania ich załóg. Co oczywiście w tej chwili zwiększa zasadniczo ryzyko starć z filipińskim wojskiem i strażą przybrzeżną, która operuje na Titu i na przyległych wodach, które teraz Chiny mają jako własne morze terytorialne. No i też warto powiedzieć, że zasoby wojskowe Chin są znacznie silniejsze niż placówka na Titu. Instalacje chińskie na pobliskiej rafie Subi obejmują rakiety ziemia-powietrzne, hangary, pas startowy, radar i głębokowodny port schronowy. Ale ponieważ Subi jest sklasyfikowane jako obszar o niskim poziomie pływów, to Subi nie ma morza terytorialnego na morzu na mocy prawa międzynarodowego. A ta łacha piasku, właśnie 200 metrów kwadratowych, ma to morze terytorialne zgodnie z prawem międzynarodowym. Więc mamy takie, proszę Państwa, gry i zabawy na Morzu Południowochińskim i na jego malowniczych rafach. Tam już niedługo nie będzie jednej ławicy piasku, na której nie będzie radaru, co najmniej jednego stanowiska artylerii, miejsca na flagę i może zmieści się jakiś mały pas startowy. Proszę Państwa, mamy kolejny temat. Kolejny temat jest tematem znowu koalangowo-kontrowersyjnym, ale jest również ciekawostką pewną. On to mogło umknąć prasie, bo i zresztą generalnie uwadze wszystkich, bo teraz, tak jak mówię, no jest czas majówkowy, mniej ludzie zwracają uwagi na wydarzenia międzynarodowe. Natomiast jest to bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ okazuje się, Francja została oskarżona przez różne organizacje ochrony praw człowieka o, uwaga, co współudział w przymusowym wysiedlaniu Filistynów ze strefy opatrunku po tym, kiedy pojawiło się doniesienie, że Francja pomogła w tak zwanej dobrowolnej ewakuacji co najmniej 115 wysoko wykwalifikowanym Filistynom z enklawy. W oświadczeniu przekazanym agencji SAFA z siedzibą w strefie opatrunku dyrektor Euromed, dr Rami Abdul, powiedział, że francuski konsulat współpracował z państwem położonym tam, gdzie chce, w celu wdrożenia planu przesiedlenia filistyńskich specjalistów i ich rodzin ze strefy opatrunku, nazywając ten ruch niebezpiecznym precedensem. Data i tożsamość osób, które się pojawiły na filmie zresztą, które się gdzieś pojawiło, bo ci ludzie byli ewakuowani przez lotnisko Ramon w południowym państwie położonym tam, gdzie chce, więc no, nie zostało to jeszcze potwierdzone, no ale Euromed twierdzi, że tak. Abdu opisał ten plan ewakuacji jako przymusowe przesiedlenie, przeprowadzone w całkowitej tajemnicy i pod bezpośrednią ochroną armii humanistycznej. Powiedział, ta operacja jest częścią szerszego planu rzymskiego, mającego na celu opróżnienie strefy z jej elity naukowej i humanitarnej we współpracy z międzynarodowymi stronami, w szczególności z Francją. Dodał, nazywając współpracę Francji z państwem położonym tam, gdzie chce, rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego. Powiedział, że Filistyni są gromadzeni o świcie w autobusach w centrum strefy, zanim zostają przetransportowani na lotnisko Ramon pod ochroną państwa położonego tam, gdzie chce. Mówi się o możliwości późniejszego transportu ich przez most króla Husajna do Jordanii. Dyrektor monitora Euromet opublikował później oświadczenie po arabsku, z tego co wydaje się być oświadczeniem ambasady francuskiej, szczegółowo opisujące plany podróży do Jordanii autobusami oraz instrukcje dotyczące tego, co robić i jakie dokumenty przedstawiać po przybyciu na granicę jordańską. W ogłoszeniu napisano również, że przedstawiciele ambasady francuskiej będą tam, aby ich powitać, zanim spędzą noc w hotelu i następnego dnia wyjadą do Francji. No, francuski urzędnik potwierdził w środę, i to jest najciekawsze, Times of tamten kraj, że Paryż faktycznie ewakuował ponad 100 Filistynów z tego terytorium w ramach wysiłków mających na celu ewakuację obywateli francuskich. Filistynów pracujących dla Francji, o to jest ciekawe, i ich krewnych lub innych osób mających powiązania z tym krajem. Urzędnik powiedział, że grupa została ewakuowana z powodów zdrowotnych i humanitarnych. No, w rozmowie znowu z taką gazetą The New Arab, Abdu powiedział, że posunięcie to wywołało również pytanie o to, co dokładnie stanowiły te powiązania tych Filistynów z Francją. No, wiadomo, prawda, co, no, DGSF w ten sposób wywiozła swoich, 150, i dlaczego nie zostali ewakuowani w pierwszym tygodniu ataków na strefę opatrunku. Powiedział również, że faworyzowanie wysoko postawionych osób można interpretować jako próbę opróżnienia społeczeństwa strefy z jego intelektualnej i kulturalnej elity, co grozi przyczynieniem się do jej długoterminowego wyczerpania. Abdu powiedział, że działania Francji rodzą pytania, dlaczego nie nadano priorytetu osobom potrzebującym ewakuacji medycznej, zwłaszcza dzieciom. Dyrektor Euromedu powiedział też, że współpraca Francji z tamtym krajem jest owiana tajemnicą i brakiem przejrzystości, co wzbudza uwagi wśród Filistynów, że strony zagraniczne są współwinne w zakresie etnograficznych cząstek w strefie. Powiedział tutaj, podczas gdy Filistyni mają prawo szukać bezpieczeństwa i schronienia, ułatwienie wyjazdów przy jednoczesnym braku skutecznych środków w celu powstrzymania Rzymian przed tworzeniem przerażających warunków, które zmuszają niektórych Filistynów do opuszczenia ojczyzny, może ostatecznie oznaczać współwinę w planach tamtego kraju dotyczących opróżnienia strefy z jej mieszkańców. Tutaj na razie nie ma komentarzy ze strony oficjalnego MSZ-u francuskiego. Natomiast no, na początku miesiąca pojawiły się doniesienia, że państwo położone wiadomo gdzie siłą usuwa Filistynów ze strefy pod pretekstem dobrowolnej migracji. Minister spraw wewnętrznych państwa położonego tam, gdzie chce, Arbel, potwierdził, że zorganizowano ponad 16 samolotów przewożących Filistynów ze strefy. Nie podano jednak ani liczby usuwanych mieszkańców, ani miejsca docelowego, czyli gdzie są wywożeni. No tutaj przypomina się tylko, że Ben Shvir przedstawił projekt jeszcze w lutym, projekt ustawy proponującej dobrowolną migrację mieszkańców, w ramach której Filistyni, jeśli się zgodzą, muszą zobowiązać się, że nigdy nie wrócą na to swoje terytorium. No, po tym państwo położone tam, gdzie chce, zostało oskarżone o dążenie do cząstek etnograficznych w strefie opatrunku i że, no i przypomina się w tym samym kontekście, prawda, plan Trumpa, żeby tam zrobić sobie Riviera remont. I tyle. Także mamy ciekawą rzecz, ciekawą tą ewakuację. Najciekawsze to jest tam obywateli francuskich lub związanych z Francją. To związanych z Francją jest w tym przypadku najciekawsze. No dobrze, proszę Państwa, kończymy temat krótki strefy opatrunku, no ale musiałem o tym powiedzieć, bo to się zaczyna tam z tego robić jakiś skandal. No, Francja pewnie nic więcej nie powie, no jeżeli to rzeczywiście były osoby powiązane z państwem francuskim, to no to nie będzie nic. Natomiast no, sporo ich było, tak czy inaczej. Teraz, proszę Państwa, mamy kolejny temat. Kolejny temat dotyczy, uwaga, rozmów Rosji z Iranem. Otóż to jest bardzo ciekawe, ponieważ no, to wszystko się dzieje w tym samym czasie, kiedy, dosłownie w tym samym czasie, kiedy z jednej strony Witkow rozmawia z Putinem, Arakci rozmawia z Witkowem za pośrednictwem Omanu, prawda, w sprawie programu nuklearnego. Co więcej, ta sprawa dotycząca rozmów Putin-Witkow, czy Dmitriew-Uszakow-Putin, a z drugiej strony Witkow i tłumaczka rosyjska, no, powiedzmy, zapisy tego są jakieś entuzjastyczne, że się w wielu sprawach dogadali, nie wiadomo jakich. I nagle się pojawia kolejna informacja, a mianowicie taka, że w tym samym czasie dosłownie Moskwa i Teheran osiągają porozumienie w sprawie dostaw 55 miliardów metrów sześciennych rosyjskiego gazu rocznie, nie wiadomo po jakich cenach. Co więcej, Rosja zobowiązuje się, uwaga, do zbudowania nowej elektrowni jądrowej w Iranie, co no, zasadniczo jest sprzeczne z tym, co Stany Zjednoczone głoszą dotyczących właśnie spraw, dotyczących na przykład no, niebudowania, krótko mówiąc, a i nawet zastanawiania się nad tym, czy w ogóle będzie mógł Iran mieć swój własny program nuklearny, a tu się okazuje, że może nie własny, ale rosyjski będzie miał na pewno. Więc to jest tak, że Rosja właśnie wskazuje się, że pogłębiła więzi z Iranem od początku konfliktu zbrojnego na Ukrainie, podpisała traktat o partnerstwie strategicznym w styczniu. Co więcej, oba kraje są objęte sankcjami Zachodu, eksport ropy i gazu z Moskwy do Europy spadł drastycznie, chociaż wcale nie do zera. Natomiast no, Rosja, która miała do tej pory długą historię współpracy z Iranem, zbudowała reaktor jądrowy w Bushehr na południu kraju, który był pierwszy w Iranie. No ale teraz mamy ciąg dalszy, właśnie ten kontekst jest najciekawszy. Irański minister do spraw ropy naftowej Mohsen Paknedżad przebywał z wizytą w Moskwie, spotkał się z Civiliewem w piątek, czyli z rosyjskim ministrem energetyki. Agencja informacyjna Shana, cytując Paknedżada, poinformowała, że oba kraje uzgodniły umowę o przesyle gazu o wartości 55 miliardów metrów sześciennych. Nowa elektrownia jądrowa zostanie zbudowana przy finansowaniu z linii kredytowej przez Moskwę, znaczy Moskwa udzieli kredytu. Ponadto no, jest tak, że Iran ma drugie co do wielkości rezerwy gazu na świecie, a z drugiej strony po Rosji, ale Iran importuje gaz, tym na przykład importuje z Turkmenistanu, ze względu na no, niedoinwestowanie, niezdolność do eksploatacji własnych zbóż. Civiliev właśnie przemawiając razem z Paknedżadem powiedział, że Rosja może dostarczyć Iranowi około 1,8 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego w tym roku, po cenie, której nie znamy. Następnie też Putin w czasie jeszcze rozmów z Pazeszkianem w styczniu w Kremlu powiedział, że Rosja może ostatecznie dostarczać Iranowi do 55 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, zaczynając właśnie od mniejszych wolumenów do 2 miliardów, więc to się teraz zgadza z tym, co zostało ogłoszone. Ta kwota 55 miliardów metrów sześciennych jest podobna do przepustowości rurociągów Nord Stream 1, więc to jest być może właśnie alternatywa dla Rosji. Co więcej, Paknedżad w państwowej telewizji powiedział, że Iran podpisze umowę w tej chwili o wartości 4 miliardów dolarów z rosyjskimi firmami w celu zagospodarowania, uwaga, 7 irańskich złóż ropy naftowej. Zarówno on, jak i rosyjski minister podpisali ostateczny dokument umów dwustronnych po spotkaniu rosyjsko-irańskiej komisji do spraw współpracy gospodarczej. Szczegóły, od razu powiem, porozumienia nie zostały ujawnione. To tyle, ile powiedziałem, to tyle wiadomo. Przypomina się też, że rosyjski gigant gazowy Gazprom podpisał w czerwcu ubiegłego roku memorandum z Narodową Irańską Spółką Gazową w sprawie dostaw rosyjskiego gazu rurociągiem do Iranu. Uwaga, trasa rurociągu nie jest ujawniona. Nie wiadomo, którędy będzie szedł. Paknedżad powiedział, że Iran wdroży porozumienia z Gazpromem, w tym dotyczące regionalnego centrum dystrybucji gazu. No i oba kraje od dawna omawiały utworzenie takiego centrum w Iranie z możliwym udziałem Kataru i Turkmenistanu. No, Paknedżad powiedział też w piątek, a propos właśnie jeszcze OPEC-u, że na światowym rynku ropy naftowej panuje wiele niepewności, w tym właśnie w związku z wpływem wojen taryfowych. Paknedżad powiedział, że OPEC Plus, właściwie to OPEC i sojusznicy pod przewodnictwem Rosji, czyli OPEC Plus, podejmą wkrótce decyzję w celu zapewnienia stabilności rynku. Nie powiedział, co to miałoby oznaczać. No, kilku członków, to już tak próbując to wyjaśnić, kilku członków OPEC Plus zasugerowało, że grupa powinna przyspieszyć wzrosty produkcji ropy w czerwcu po raz drugi z rzędu. OPEC Plus zbierze się na początku maja, żeby podjąć decyzję w sprawie nowych kwot i nowej polityki. No, Trump oczywiście wezwał OPEC do obniżenia cen ropy naftowej, ponieważ uważa, że to będzie też realizowało politykę maksymalnej presji na Iran. No, Waszyngton chce w ramach tej presji zredukować do zera możliwość eksportu ropy z Iranu. Także tak to wygląda. Jak mówię, no to się dzieje w tym samym praktycznie czasie, w ciągu tych samych dni, no ale to, że to zaangażowanie Rosji w Iranie, już konkretne umowy na eksploatację konkretnych 5 złóż, na przykład ropy naftowej, oznaczają, że Rosja zdecydowała się jednak w Iran zaangażować bardzo mocno. Warto przypomnieć, że również swoje zaangażowanie mają Chińczycy, ale oni właśnie w takich sytuacjach militarnych czy potencjalnej konfrontacji jakby... No, przestają mówić, tak? Nie ma żadnych komunikatów, udają tak, jakby nic się nie działo. Tutaj właśnie Rosja ma tą zaletę dla wielu partnerów, że no, Rosja pewnie będzie też budowała obronę tych złóż, czy też tych instalacji przed ewentualnym zniszczeniem. I to jest właśnie to, na co pewnie Iran liczy. Więc teraz na tle tego opowiadania o tym, że uszkodzono jeden pojazd z iluś tam, które stanowią baterie S-300 i to oznacza, że projekty na przykład nuklearne irańskie są niechronione, no nie brzmi do końca poważnie, krótko mówiąc. Tym bardziej, że to było wiele miesięcy temu jeszcze na dodatek. Dobrze, proszę Państwa, więc mamy, proszę Państwa, kolejny temat. Kolejny temat, cały czas jeszcze jestem poniżej 1,5 godziny, także super. Proszę Państwa, kolejny temat to jest akurat wielki sukces Rubio, o którym nie wiadomo, dlaczego nikt nie mówi. Otóż to jest tak, że Demokratyczna Republika Kongo i Rwanda zgadzają się na sporządzenie umowy pokojowej do 2 maja. Stany Zjednoczone, to się wszystko dzieje pod egidą Stanów Zjednoczonych. Otóż DRK właśnie i Rwanda zgodziły się na sporządzenie umowy, zobowiązując się do poszanowania wzajemnej suwerenności i powstrzymywania się od udzielania wsparcia militarnego grupom zbrojnym. To podpisał minister spraw zagranicznych DRK, Teresa Kaikwamba-Wagner. Wagner to jest dobre nazwisko. I rwandyjski odpowiednik Olivier, i tutaj jest wyzwanie, Dukun Girehe, albo Girehe, podpisali umowę na właśnie takim zamkniętym spotkaniu w Waszyngtonie w piątek. Nie podali sobie dłoni, ale podpisali. To przynajmniej to tyle dobrze. Umowa jest częścią wysiłków dyplomatycznych mających na celu zakończenie przemocy we wschodniej części DRK. Została zawarta dwa dni po tym, jak Katar wynegocjował niespodziewany rozejm między właśnie państwami afrykańskimi. Stany Zjednoczone wezwały ministrów spraw zagranicznych obu krajów i wyraziły zainteresowanie inwestycjami, i to jest, proszę Państwa, prawdziwy powód, dlaczego tam ma być spokój, w bogatym minerały wschodzie demokratycznej Republiki Konga, gdzie walki pomiędzy DRK a rebeliantami z M23, jak Państwo pamiętacie, się nasiliły, M23 zdobyło kluczowe miasta, tam jest w tej chwili przez grupy zbrojne eksploatowane są te złoża są kluczowe dla na przykład takich amerykańskich firm jak Apple i innych, które produkują różne komponenty elektroniczne. No więc tutaj ze względu na to, że to strefa konfliktu, więc te firmy musiały przerwać zamówienia stamtąd, co spowodowało też zawirowania na rynku dostawców i tak dalej. Także krótko mówiąc, Stany Zjednoczone prawdopodobnie tam się nam pojawią i to bezpośrednio. No a eksperci USA i ONZ twierdzą, że M23 jest wspierane przez Rwandę, zresztą Rwanda zaprzecza zarzutom, po czym są zdjęcia wspólne żołnierzy rwandyjskich i ludzi z M23. Rwanda twierdzi, że broni swojego bezpieczeństwa przed wrogimi milicjami działającymi w Demokratycznej Republice Konga, w tym pozostałościami grupy kierowanej przez Hutu, która stała za człowiekoeliminacją w 1994 roku. No więc piątkowa wspólna deklaracja była podpisana przez sekretarza stanu Marco Rubio, zobowiązała obie strony do zaprzestania wsparcia militarnego dla niepaństwowych grup zbrojnych, chociaż nie wymieniono M23 z nazwy. Wagner powiedziała później, że umowa jest równoznaczna ze zobowiązaniem sił rwandyjskich do wycofania się zgodnie z zarysami rezolucji Rady Bezpieczeństwa. Powiedziała, dobrą wiadomością jest to, że jest nadzieja na pokój, prawdziwą wiadomością jest to, że pokój trzeba sobie wypracować, a będzie on wymagał powagi, przejrzystości i szczerości. Duhun Girehe powiedział, że prezydent USA Donald Trump dokonał prawdziwej zmiany w rozmowie na temat Demokratycznej Republiki Konga, między innymi poprzez nawiązanie do wysiłków na rzecz zwiększenia inwestycji sektora prywatnego z USA. Rubio opisał porozumienie jako win-win, sugerując, że może ono odblokować duże inwestycje wspierane przez Stany Zjednoczone w energetykę i górnictwo. To są obszary, notabene, w których już Chińczycy mają znaczący wpływ. No ale znowu, widzicie Państwo, Chińczycy przychodzą tylko z pieniędzmi, tak? A tam akurat są potrzebne nie pieniądze, tylko po prostu armia, no, która zlikwiduje te grupy zbrojne, które przecież finansują się milionami dolarów z eksploatacji właśnie rabowanych złóż państwowych. Więc tutaj nowy wysłannik Stanów Zjednoczonych do spraw Afryki, Massad Boulos, niedawno odwiedził właśnie oba kraje, wezwał Kigali do zaprzestania wspierania M23 i wycofania wojsk. No wskazuje się, że to presja ze Stanów Zjednoczonych popchnęła oba rządy w stronę dyplomacji. Gdyby to zależało M23, posunęliby się dalej, ale teraz powstaje pytanie, jak daleko Amerykanie się naprawdę zaangażują. No więc, proszę Państwa, jeżeli to jest tak, że strony, szczególnie jeżeli Kongo obiecało oddanie czy też sprzedanie tych złóż Amerykanom, to moim zdaniem będziemy mieli tam za chwileczkę, nawet jeżeli nie armię amerykańską, to będzie tam Academy, czy jak to się w tej chwili ten Blackwater nie nazywa, bo on tam zmienia co chwilę nazwę. I wydaje mi się, że to będzie dużo skuteczniejsze wsparcie. Trzeba pamiętać, że Amerykanie mają zdolności do wysyłania dedykowanych dronów akurat w tamtym rejonie świata, bo co jakiś czas trafiają tym dronem kogoś na przykład z państwa islamskiego. Może akurat nie do końca w tym miejscu, ale cały czas w zasięgu tych dronów. Więc tak, przypuszczam, że ten konflikt się na tym może zakończyć, a jeżeli nie, no to zakończy się na bezpośrednim ataku amerykańskim na wszystkie te siły, które będą próbowały jakby przeszkadzać im w zabezpieczaniu złóż, które są akurat potrzebne wyjątkowo Amerykanom. No dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat, ostatni już, ale bardzo króciutki. Otóż mamy atak, który miał miejsce w Nigrze. Od razu powiem, że nie do końca wiadomo, kto atakował, dlatego się oficjalnie mówi tylko o grupie zbrojnej. Natomiast to jest atak w pobliżu Sakoiry i zginęło co najmniej 12 żołnierzy armii rządowej. To jest w pobliżu takiej właśnie granicy, gdzie jest Niger, Mali, Burkina Faso. Atak miał miejsce w piątek, jest około 10 km na północ od wioski Sakoira. To jest jedno z miejsc, gdzie rzeczywiście do tych walk w okolicach dochodzi permanentnie. To jest, napastnicy rozpoczęli niespodziewany, według opisów, niespodziewany atak przeciwko patrolującej jednostce wojskowej. To oświadczenie wydane przez armię. Władze zatrzymały dwóch podejrzanych na miejscu zdarzenia, chociaż nie zidentyfikowały grupy odpowiedzialnej za atak. W ubiegłym miesiącu Niger obwinił państwo islamskie w Sahelu o atak na meczet, w którym zginęło 44 cywilów. No ale to jest tak, że w tym momencie nie zidentyfikowano kto. Także łatwe było poprzednio wskazanie na państwo islamskie, także nie wiadomo, czy, która to tak naprawdę grupa stała za atakiem na żołnierzy nigryjskich. W tej chwili no, przypomina się, że generalnie powstanie w regionie, które rozpoczęło się tak naprawdę, ta destabilizacja od powstania Tuaregów jeszcze w 2012 roku, no jest w tej chwili w całej Afryce Zachodniej mamy do czynienia z sytuacją, w której grupy zbrojne, w tym albo grupy dżihadu, albo po prostu grupy przestępcze, znaczy ja to odróżniam dlatego, bo te grupy dżihadu, prawda, no walczą jakiś tam emirat, prawda, i jego ustanowienie, natomiast te grupy przestępcze po prostu walczą, zresztą ze wszystkimi. To spowodowało ogromną destabilizację w krajach Sahelu. W Burkina Faso znaczna część terytorium kraju nie jest w ogóle kontrolowana przez państwo, w Nigrze tak samo. W tej chwili, w każdym razie te tereny przygraniczne są, to już całkowity dziki zachód, tam nie ma żadnego praktycznie prawa i co praktycznie co kilkanaście dni mamy informacje o takich właśnie wielkich atakach. Czy właśnie po jednej, drugiej, czy po trzeciej stronie granicy, bo mamy trzy kraje co najmniej. No dobrze, Państwa, w każdym razie też warto przypomnieć, że wszystkie te kraje właśnie Sahelu są w tej chwili rządzone przez hunty wojskowe. Hunty wojskowe notabene dochodziły do władzy właśnie pod hasłami, no po pierwsze zaprzestania kolonialnej eksploatacji przez Francję, ale po drugie właśnie, że rządy cywilów nie potrafią sobie dać rady z tymi rebeliami grup dżihadu, w związku z tym jak dojdzie do zamachu stanu, to już wszystko zostanie załatwione. No więc do zamachu stanu doszło, hunty rządzą, nic nie jest załatwione. Proszę Państwa, i to by było na tyle. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę, szczególnie wytrwałych tych, którzy oglądali mnie w niedzielę, a być może niektórzy w poniedziałek rano. Bardzo, bardzo proszę o podawanie dalej informacji w ogóle i o propagowanie, rozpropagowanie tego kanału, ponieważ ostatnio jest jakieś straszne cięcie zasięgów, on się nie pojawia na stronie głównej, nie ma go również u subskrybentów, nie pojawiają się podobno powiadomienia, no nie wiem, wielu z Państwa tak w każdym razie pisze do mnie. No więc mam prośbę o podawanie dalej, o oglądanie oczywiście. No i pamiętajmy, prawda, Al-Kilabtan Bahu, Al-Kafilat-Tasir, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. No i przypominam, oczywiście to miejsce czeka na Państwa reklamę i dziękuję bardzo, właśnie bardzo dziękuję wszystkim tym nowym darczyńcom i powracającym, którzy wspierają na Patronite ten kanał. To tylko dzięki Państwa wsparciu ten kanał ma szansę się rozwijać. Ja już dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w poniedziałek rano.